Rząd planuje likwidację środkowej 8-procentowej stawki podatku VAT. Najwyższa ma być zmniejszona do 20%, informuje dziś Rzeczpospolita. Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem dwóch stawek VAT. Najpoważniej rozważana jest propozycja 5 i 20% zamiast obecnych 5, 8 i 23%. Reformę stawek VAT zapowiedział niedawno wiceminister finansów Konrad Raczkowski. Na razie nie wiadomo, kiedy miałyby te stawki wejść w życie, czy uproszczą życie przedsiębiorcom i nie tylko im. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tylko dwie stawki podatku VAT. Propozycje są takie, aby było to 5% i 20%. Likwidacji miałaby ulec 8-procentowa stawka. Czy to uprości poważnie system VAT-owski w naszym kraju i czy ułatwi życie przedsiębiorcom?
No to może ja zacznę.
Dariusz Wieczorek.
VAT jest oczywiście najważniejszym z podatków w Polsce. To jest takie stwierdzenie dość banalne. Państwo musi mieć pieniądze z jakichś źródeł. VAT jest tym źródłem najważniejszym. I krótko mówiąc, z drugiej strony, patrząc od strony przedsiębiorców, którzy są podatnikami tego podatku, ten podatek jest rzeczywiście bardzo taki zagrażający w sensie wielu zawiłości i niejasności tego prawa w zakresie VAT. I jednocześnie mamy tutaj faktycznie te stawki obniżone 8%, 3%. W tym momencie stawka efektywna łącznie, jeżeli chodzi o obrót w zakresie VAT-u, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest 15 lub 16%, czyli średnio tyle VAT-u płacimy. Oczywiście są towary opodatkowane VAT-em 23%, 8%, średnio to będzie 15-16%. Ja rozumiem, że to uproszczenie stawek miałoby doprowadzić do tego, że część niżej opodatkowanych produktów musiałaby być owatowana no, po prostu tą stawką 20%. Natomiast w stawce obniżonej, w tym wypadku 5%, pozostałoby mniej usług tudzież towarów. Generalnie musimy chyba zaczekać na szczegóły tej propozycji. Wydaje mi się ona po pierwsze wykonalna, po drugie być może faktycznie nawet racjonalna i z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i z punktu widzenia dochodów budżetowych.
No zdarzały się sytuacje kuriozalne, takie, że na przykład podatek na orzechy włoskie wynosi 5%, a na pistacjowe nie wiedzieć dlaczego 8%, chipsy 8%, paluszki 23%. Czy to by to wszystko jakoś uporządkowało?
Jeżeli można...
Piotr Ciechowicz.
Oczywiście obniżanie podatków jest czymś z założenia dobrym. Tylko, że tak jak wielokrotnie już u pani redaktor w najróżniejszych konstelacjach i na osi czasu mówiliśmy, problemem jest nie tyle dla przedsiębiorców, nie tyle problemem jest wysokość podatków, co jasność przepisów. Pan przed chwilą powiedział słowo uproszczenia, bo bez tego nawet zmiany administracji podatkowej celnej, powstanie kasy, tak, Krajowej Administracji Skarbowej, nic nie da. My musimy zająć się genezą problemu, a nie pieszczotami. My mówimy o bardzo poważnym problemie, chaosie w przepisach, chaosie legislacyjnym, którego nie są w stanie pokonać najpotężniejsi przedsiębiorcy, już nie mówiąc o przedsiębiorcach mikro czy małych. Oczywiście Mam nadzieję, że te propozycje zmian ustawowych nie tylko dotyczą liczebników, ale także całego oprzyrządowania legislacyjnego. Czyli wyrzucić do śmietnika całą ustawę o VAT i napisać ją na nowo.
Zwłaszcza, że ona była wielokrotnie nowelizowana i jest teraz ogromną księgą, której nie jest w stanie zgłębić tak naprawdę już nie tylko żaden przedsiębiorca w całości, ale ja już nie wspomnę tutaj o fachowcach, no księgowych, którzy też mają bardzo dużo wątpliwości. A gdyby tak wprowadzić jedną stawkę?
Znaczy jedna stawka, to trudno powiedzieć, czy to jest dobre rozwiązanie. Natomiast faktycznie jest tak, że na temat ustawy o VAT wylano hektolitry atramentu. Tak jak pani redaktor przed chwilą wspomniała, jest to ustawa, która była nowelizowana nieskończenie ilość razy. Ja podziwiam osoby, które twierdzą, że są w stanie się sprawnie poruszać w gąszczu przepisów VAT-owskich. Wydaje mi się, że tak naprawdę takich osób nie ma. To, co panowie przed chwilą wspomnieli, jest problem z kwalifikacją czy klasyfikacją poszczególnych towarów i usług do poszczególnych stawek. Więc jak będą dwie stawki, a nie trzy, to może to będzie trochę prostsze. Ale wszyscy chyba wiemy i czujemy, że z założenia dobrze by było, gdyby służby za to odpowiedzialne spróbowały przymierzyć się, bo temat nie jest prosty do napisania.
Nie jest prosty i żaden rząd jeszcze się, żadnemu rządowi się nie udało zmierzyć z tym tematem.
Trzymam kciuki, bo bez względu na to, kto ma to zrobić, to musi być zrobione. To jest, to w tej chwili dochodzimy już do takiej ściany. Na pewno też słyszałem u pani redaktor w audycjach, kiedy opowiadali państwo o właśnie o KAS-ie, czyli o tej Krajowej Administracji Skarbowej, o połączeniu administracji skarbowej z celną i tak dalej. Oczywistym jest, że w momencie, kiedy taki zgrabny przykład się nasuwa, w momencie, kiedy psuje nam się samochód i dana marka psuje się wielokrotnie w danych momentach, nie myślimy o tym, aby inwestować w warsztaty, które będą naprawiały ten samochód, tylko powinniśmy znaleźć genezę tej usterki. I mam nadzieję, że to będzie przyczynek do takiej głębszej pracy nad całą ordynacją podatkową, z którą przedsiębiorcy nie dają sobie rady i bardzo często wpadają w, bez cudzysłowia, w spirale oszustwa, nie ze swojej winy. My jako firma mieliśmy absolutnie prawdziwy przypadek, gdzie zadaliśmy pytanie Izbie Skarbowej o wiążącą interpretację, bo jest taka instytucja w polskim prawie, czy jeszcze wtedy była ta interpretacja, jest wykładnią, jest prawem. Izba Skarbowa odpowiedziała nam, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. To było z zakresu oczywiście kwestie
to
podatkowe.
Pytanie, kto potrafi?
Więc jeżeli Izba Skarbowa, czyli najwyższa instancja i merytorycznie, i funkcjonalnie nie jest w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie związane z ordynacją podatkową, to na Boga, w agencji mamy potężną księgowość, świetną główną księgową, fantastyczną obsługę prawną. I co z tego? A co ma powiedzieć mały przedsiębiorca, który nie ma takiego zaplecza, jak Agencja Rozwoju Pomorza?
Znaczy, no, z prawem podatkowym faktycznie zgadzam się z panem prezesem, że doszliśmy do ściany. No, po prostu, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o przepisy VAT-owskie, tutaj dochodzi do jakichś zupełnie kuriozalnych sytuacji często. Choć trzeba tutaj pamiętać też o kontekście unijnym, tak? I no, tej jednej stawki się wprowadzić nie da.
No właśnie, dlaczego?
Dlatego, że podatek VAT podlega harmonizacji w ramach Unii Europejskiej i tutaj no, są pewne reguły, mianowicie na przykład taka, że stawka podstawowa nie może być niższa niż 15%. I może być jedna stawka obniżona. Tutaj część towarów musi podlegać stawce obniżonej zgodnie z przepisami unijnymi po prostu. Natomiast mimo wszystko jest tam pewne pole dotyczące no, jest tam pewne to spore pole, jeśli chodzi o elastyczność poszczególnych systemów krajowych. Bo są przecież takie państwa, w których faktycznie stawka wynosi 15%. Są takie też kraje, w których stawka wynosi 25% z drugiej strony, więc
no, słyszałam o 5%.
Oczywiście
innych podatków nie ma.
Ja sobie zdaję sprawę z tego, że taka zmiana podatkowa no, siłą rzeczy musiałaby wprowadzić ogromny zamęt również polityczny. Już tutaj słyszę po prostu te wszystkie komentarze ze strony z różnych stron, tak? Mm-hmm, typu mm-hmm. Dlaczego teraz orzechy mają tam być owatowane wyżej i podrożeją, tak? Albo tam buty będą droższe, a z kolei...
No ale
a
tutaj z drugiej strony, jak mamy coś dwie stawki, będzie tańsze, tak? to też ile materiały budowlane? No, czy budownictwo? Chyba budownictwo było 8%, tak? A teraz jakąkolwiek stawkę niektórzy boją się, że skoczy do 20, co znaczy sprawi, że mieszkania podrożeją.
To jest kwestia stawki. Zawsze jedni będą mówili, że jest za duża, drudzy, że za mała i po prostu i tyle. I to...
Mm-hmm. Jakąkolwiek stawkę nie przywiążemy do danego towaru czy usługi, ponieważ w tym wypadku ja nie jestem szczególnym optymistą. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że od kilku miesięcy jesteśmy, użyję takiego słowa, karmieni informacją, że luka, jeżeli chodzi o wpływy z podatku VAT, wynosi różnie.
Około 40
miliardów. 50, 60 mm-hmm. miliardów. Tutaj dosyć swobodnie rzucane są te kwoty, w związku z czym sądzę, że zamiast oczekiwanego przez wszystkich nas przepracowania tej ustawy, czy też wdrożenia nowej, to raczej spodziewał się bym przynajmniej w tym roku i w przyszłym prób łatania, tak jak ładnie nazwał to korekt, ja to nazywam łatania tej ustawy, tak żeby wyszukać te chociaż kilka czy kilkanaście miliardów, o których się mówi, że gdzieś nam odpływają, a ja nadal twierdzę, że to jest kwota mocno przesadzona, szczerze, szczególnie w kontekście tego, że w tej chwili wpływy z tytułu VAT, proszę mnie skorygować, jeżeli się mylę, sięgamy chyba 130 miliardów, więc jeżeli luka by była 40, to by oznaczało, że system jest kompletnie nieszczelny, tak? Bo luka by wynosiła 1/3 tego, co w ogóle wpływa.
No, ale jest nieszczelny. Przecież tutaj no, w sytuacji, w której mamy zharmonizowany podatek, ale niejednolite stawki, I mamy jednocześnie otwarte granice, no to przecież wystarczy, że dany przedsiębiorca oznajmi, że
proponuję się założyć,
że coś sprzedał, dajmy na to, do Grecji czy też na Cypr, żeby skorzystać z zerowej stawki.
Są metody, ja z chęcią się założę po to, żeby jakby podkręcić atmosferę naszej dyskusji o butelkę dobrego wina, że ta luka tak naprawdę wynosi 10, a nie 40. To jeżeli przegram, z chęcią...
Nie jesteśmy w stanie tego
mamy tysiące świadków, jeśli uda się kiedyś zweryfikować.
10 to też dużo, ale nie powodem jest chęć oszukiwania, a powodem jest chaos na poziomie legislacji. Takie mam wrażenie. Oczywiście statystyka mówi, że w takiej masie są ci, którzy robią to w sposób absolutnie świadomy i ich celem jest oszukiwanie, ale to absolutnie mnie ogólnie taki test.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. 10:20 minęła. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. To teraz zmieniamy temat. Milioner ma armię sprzątaczek na śmieciówkach, chce dać etaty i nawet ZUS nie chciał ponieść kosztów ozusowanej pracy. To niechciwi pracodawcy i cwani biznesmeni budują rynek pracy na śmieciowych umowach, ale klienci, w tym także instytucje państwowe, tak twierdzi zdenerwowany przedsiębiorca. Chcą tylko najtańszych usług i same tworzą warunki do wyzysku pracowników, przekonuje przedsiębiorca zatrudniający największą w Polsce liczbę sprzątaczek i sprzątaczy. Firma podniosła pensję do płacy minimalnej, poszła do ZUS-u renegocjować kontrakt na usługi sprzątające. Chodziło o 500 zł więcej w sumie dla czwórki pracowników i ZUS odmówił.
Znaczy finalnie się odreflektował. I podpisał tę umowę, ale to jest poważny problem i całe szczęście, że pan Grzegorz Dzik od dłuższego czasu w ogóle ten temat podnosi. Ma to ścisły związek w ogóle z ustawą o przetargach. Ale faktem jest, że niestety, ale często zły przykład idzie od góry, a przez górę mam na myśli jednostki budżetowe, które, nie wiem, czy państwo się z tym zetknęli, ale faktycznie żądają, czy też oczekują w ramach przeprowadzanych przetargów, czyli zgodnie z oczywiście z prawem obowiązującym, jak najniższych stawek i same generują pewną patologię na rynku, bo jeżeli kryterium ceny jest jedynym albo decyduje w 90% o wyborze poddostawcy, no to taki dostawca usługi no, zrobi wszystko, aby przetarg wygrać. Sprawa oczywista, ale miejmy świadomość. Konsekwencja jest taka, że albo komuś nie zapłaci ze swoich podwykonawców, albo będzie te osoby zatrudniał na czarno, tak? Bo nie będzie w stanie w ogóle ponieść kosztów pracy. W związku z czym moim zdaniem, już o tym mówiłem na antenie, przesadzę, oczywiście będę koloryzował, ale całe zło leży w ustawie o zamówieniach publicznych. Wiele rządów i ten obecny zdaje się też zamierza dokonać noweli tej ustawy. W jakim kierunku to pójdzie?
I do tego zaraz wrócimy też.
Pewnie, tak, ale akurat patologie płynące z tej ustawy widać między innymi na tym przykładzie, który pani przed chwilą zacytowała.
No właśnie powstała, proszę bardzo.
Znaczy, absolutnie zgoda, to co powiedział pan prezes, faktycznie jądrem ciemności jest ustawa o zamówieniach publicznych i wieloletnie przyzwyczajenie tych, którzy te przetargi ogłaszają. To znaczy ich taki imperatyw bezpieczeństwa w związku z kontrolami, które są permanentne w tej dziedzinie i oczekiwaniem kontrolujących, iż głównym kryterium zawsze będzie cena, nawet jeżeli w tej chwili ta dowolność istnieje i ta, także te zmiany, które za chwilę będą to już wręcz opisywały w prawie zamówień publicznych. To prawda, my bardzo często się z tym spotykamy i głównie to dotyczy niestety zawodów czy usług prostych, tych najprostszych, gdzie najłatwiej o niewykwalifikowanego taniego pracownika. Drugim przykładem są to właśnie agencje ochrony, gdzie faktycznie koszt pracy jest trzykrotnie niższy niż minimalna stawka godzinowa. I my się z tym zgodzimy. My się z tym godzimy. Nie mówię my, jak tu siedzimy w studiach, tylko my jako społeczność. Prawda? I właśnie tego oczekujemy. I tutaj bardzo dobrze, że przedsiębiorca podnosi, bardzo mocny, potężny przedsiębiorca podnosi takie larum i że idzie to z tego środowiska, to larum. To jest bardzo dobre, a źródłem ciemności i zła jest prawo zamówień publicznych. Ja nie będę zjadał tematu za chwilę.
Znaczy, ja się zgadzam z panami. Prawo zamówień publicznych jest tym aktem prawnym, który generuje tutaj cały szereg problemów. Natomiast ja jednak bym to rozszerzył. Mianowicie nie wierzę w to, że nowelizacja ustawy prawo o zamówieniach publicznych zmieni praktykę stosowania prawa. Po prostu to siedzi w głowach. To siedzi w głowach, to siedzi w całym systemie społecznym. I krótko mówiąc, tak niestety jesteśmy skonstruowani, że jako społeczeństwo, niestety, że cały czas jesteśmy z jednej strony strasznymi indywidualistami, z drugiej strony to się przekłada w tego typu sytuacjach na takie wyszarpywanie, że tak powiem, korzyści dla siebie, niekoniecznie licząc się z kimś innym. Oczywiście można powiedzieć, że zła ustawa o zamówieniach publicznych nakazuje, czy też sugeruje najniższą cenę i dochodzi do patologii, w których na przykład, ja tutaj mam coś przygotowane, pracownik ochrony w sądzie rejonowym w Legnicy zarabia 5,79 za godzinę. W podkarpackim centrum chorób płuc w Rzeszowie 4,95 za godzinę. W administracji zasobów komunalnych w Łodzi 5,91 za godzinę. No to jest katastrofa po prostu. To nie da się za to opłacić podatku.
I co, przykład powinien iść właśnie z góry od instytucji to znaczy, publicznych?
Dla mnie problemem są cały czas te tak zwane, oczywiście, że przykład musi iść z góry, tak? Z góry to znaczy jednak tutaj pewna wizja, pewien przykład liderów społecznych, osób, które decydują o tym, w jaki sposób w ogóle nasze społeczeństwo wygląda, doprowadzi do tego, że za 10-15 lat być może ta mentalność się zmieni. Tak? Jeżeli urzędy skarbowe po prostu są sfokusowane na polowanie na przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy ten przedsiębiorca jest uczciwy, czy nieuczciwy, to po prostu musi tam zawsze się coś znaleźć na niego. Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli, tutaj CBA, prokurator, za każdym razem, teraz mieliśmy przecież tą sytuację, tak? Prezydent złapał kapcia, tak powiem kolokwialnie. I już na drugi dzień prokuratura tam rozważa postawienie komuś zarzutów nieumyślnego spowodowania tam zagrożenia katastrofy lądowej. No, to jest w ogóle tak absurdalna sytuacja, że się w głowie nie mieści. W sytuacji, w której, ja nie wykluczam, że być może nawet powinna, ale to po prostu niech to zbadają po cichu i wtedy ogłaszają wyniki, a nie już tam od razu się pokazują, tak? Natomiast w momencie, w którym mamy cały sektor publiczny, gdzie oczywiście urzędnicy czy osoby odpowiedzialne za pieniądze publiczne muszą dbać muszą dbać o interes publiczny, tak można powiedzieć. No to ryzyko związane z tym, że w momencie, w którym gdzieś tutaj się coś tam pojawi nie do końca takiego zupełnie klarownego, jasnego, jest na tyle duże, że nikt nie będzie ryzykował po prostu, że no, zawsze można spytać, dlaczego nie wybrałeś najniższej ceny.
Znaczy tak jest w praktyce. To znaczy my jako Agencja Rozwoju Pomorza niestety doświadczamy tego na co dzień, gospodarując funduszami publicznymi, gdzie jesteśmy zmuszeni do przedmiotowego stosowania prawa zamówień publicznych i nawet jeżeli nie stosujemy w swojej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli w tym podstawowym pytaniu, gdzie pojawiają się te kryteria, tak, 100% tego, 15%, nie stosujemy kryterium ceny, to zawsze podczas procedur kontrolnych musimy się z tego tłumaczyć. Znaczy to, i absolutnie popieram to, co pan powiedział, jest takie domniemanie,
domniemanie winy.
Jest takie, tak, jest takie dziwnie zadane pytanie, że dlaczego jednak nie, dlaczego by jednak nie zrobił się na 100% ceny? Jak to było ułożone, żeby było prawdziwe?
Do dyskusji. Dobrze, okay. Po 10.30 wrócimy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. No to jeszcze wróćmy na moment do dyskusji. Dariusz Wieczorek chciał coś dopowiedzieć.
Żeby faktycznie tą tutaj rozmowę jakimś przykładem okrasić, no, chciałem po prostu powiedzieć, to,
mówimy kryterium najniższej ceny.
Tak, tak, ale no, to jest taki może temat boczny, aczkolwiek moim zdaniem ściśle związany z kryterium najniższej ceny. Mianowicie jeden z moich znajomych przedsiębiorców po prostu no, skarży się, że od kilku miesięcy ma w kilku swoich spółkach notoryczną kontrolę z jednego z gdańskich urzędów skarbowych. I że w tym momencie nie ma możliwości, żeby zamknąć księgi, dlatego że po prostu dokumenty księgowe za tam trzeci bodaj kwartał czy czwarty kwartał zeszłego roku cały czas są analizowane w Urzędzie Skarbowym. Zażalenia nie pomagają. Nieformalnie uzyskał informację, że po prostu zbyt długo ta kontrola trwa, żeby się miała zakończyć niczym. Tak? No w gruncie rzeczy tego typu zjawiska są z mojej perspektywy absolutnie patologiczne. One powinny być napiętnowane i karane. Po prostu taka osoba... No,
czyli co, urzędnik tylko, działa na niekorzyść niestety, firmy?
Niestety jest tak, że ten urzędnik wykonuje polecenia swoich przełożonych, a ci przełożeni wykonują, albo tak było do tej pory, wykonywali pewne dyspozycje tak naprawdę polityczne. I to jest cała prawda o tej sytuacji.
To jeszcze na koniec głos od słuchacza. Właśnie pracuję w Państwowej Placówce Kulturalnej i mogę potwierdzić, zatrudnianie na umowy zlecenie i kryterium najniższej ceny. Efekty są takie, że po remoncie fakt, że coś jest poprawiane i naprawiane, ponieważ przetargi wygrali partacze bez ambicji. A kto za to finalnie płaci? Ach, na lepszą płacę dla pracowników ciągle brak pieniędzy, ale na marnotrawienie pieniędzy jest zgoda. Przywołaliśmy temat do dyskusji o zamówieniach publicznych. Tutaj się też troszeczkę szykują zmiany. Wkrótce przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju projekt trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych, informował wicepremier Jarosław Gowin. Zgodnie z projektem, który ma trafić do konsultacji, cena nie będzie mogła stanowić więcej niż 40% kryteriów oceny zamówienia publicznego. Minister dodał, że projekt przewiduje ułatwienia dla małych i średnich firm, a także punkty za innowacyjność. No, czy taki model poprawi sytuację?
To jest krok w dobrym kierunku, natomiast prowadzi, sobie wyobrażam, wielkie zamieszanie w kontekście tego, o czym panowie tutaj przed chwilą mówili, bo urzędnicy będą się musieli nauczyć innej oceny tego, czy przetarg został prawidłowo skonstruowany, przeprowadzony, czy też nie. Do tej pory, jeżeli kryterium było czyli cena była jedynym kryterium, to ocena w ogóle procesu była prosta.
Prościutka.
Tak? co spowodowało, jeszcze nawiążę do naszej dyskusji przed chwili, do tego, że chyba my jako społeczeństwo umówiliśmy się, że będziemy żyli w świecie pozorów. Nawet przed chwilą w wiadomościach słyszeliśmy o pobitym, niestety, tak, ochroniarzu. Proszę zauważyć, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ten mężczyzna miał 65 czy 67 lat. Być może doskonałej kondycji fizycznej, ale proszę wziąć pod uwagę, że przedsiębiorstwa strategiczne dla tego państwa są chronione w podobnym stylu. Jak przyjrzymy się, w jakim wieku, jakie osoby siedzą na tych strażnicach czy w tych miejscach ochrony, to są najczęściej osoby w podeszłym wieku. Jeżeli ktoś...
Panie prezesie, ale byłabym ostrożna, żeby nie spowodowało to lawiny zwolnień osób w wieku 60 plus,
to nie spowoduje żadnej lawiny zwolnień z uwagi na to,
strażnikami.
Nie spowoduje żadnej lawiny, żadnych zwolnień z uwagi na to, że w przetargu wygrał ten, kto musiał zaoferować stawkę taką, jak tutaj pan cytował, tu 5-6 zł najniższą. Nikt mnie nie przekona, że osoba, która zarabia 5 albo 6 zł, to jest świetnie przeszkolony komandos, który będzie w stanie...
Minus oskładkowanie.
Minus jeszcze oskładkowanie i tak dalej, który będzie w stanie po prostu prawidłowo
chyba
świadczyć.
Chyba, że pan jest już na emeryturze i
ja
sobie
dorabia. Ciekaw, jak ta stawka tam 5 zł, tam z małym haczykiem, to jest stawka brutto-brutto.
Czyli tutaj,
jeżeli byśmy założyli, że tam jeszcze jakiś ZUS będzie, PIT i marża dla przedsiębiorcy, no to w tym momencie być może to się zrobiłoby 4 zł.
Tak. Mówiliśmy się, że będziemy żyli w świecie pozorów i tego konsekwencje musimy ponosić. Głos tutaj słuchacza był bardzo dobry, efekt jest taki, zamawiamy najtaniej, to oznacza jak? Źle, tak?
Znaczy, pamiętajmy o tym, że zawsze znajdzie się ktoś, kto wykona usługę taniej, tak? Czyli tak można znaleźć, nie wiem, tańszego na przykład, bo ja wiem, tańszego budowlańca, kafelkarza można znaleźć tańszego, można znaleźć tańszego nauczyciela angielskiego, tak? Można znaleźć tańszego konsultanta biznesowego, prawda? Zawsze się znajdzie ktoś, kto wykona usługę taniej. Natomiast no, w przypadku tańszy fryzjer, dajmy na to, tak? Natomiast pytanie tutaj o tą cenę tak naprawdę optymalną, tak? No, w gruncie rzeczy najniższa cena w usługach to jest absurd.
Mm-hmm. Absolutnie zgoda. Znaczy sama zmiana, jakby rzucę bezpośrednio do tematu ustawy o zamówieniach publicznych. To jest radio, więc nie widać, ale czerwony jestem na twarzy, bo Agencja Rozwoju Pomorza bardzo precyzyjnie śledzi w tej chwili, co się dzieje z tą ustawą. Mm-hmm. Także żywotnie tym zainteresowana jako spółka prawa handlowego. Mówiliśmy o ustawie o VAT-ie i o jej zabałaganieniu, mówiąc bardzo delikatnie. Ustawa o zamówieniach publicznych jest nie w takiej skali, ale równie precyzyjna. Znaczy tam jest tak wiele sprzeczności, absurdów wynikających samych z siebie, że tak jak powiedział pan minister Gowin, tutaj nie należy robić kosmetyki, tylko należy ją zmienić. W tej chwili, w najbliższych tygodniach będzie tak zwana mała nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych i ona będzie wprowadzała tylko te rzeczy, które są, do których jesteśmy zobowiązani jako kraj w związku ze zmianą przepisów na poziomie europejskim. A za chwilę, rozumiem, dojdzie do tej zmiany całościowej. I ja mam nadzieję, że to się zostanie naprawionych bardzo wiele różnych sprzeczności. Taką sprzecznością bardzo wyraźną i bardzo obrazową jest na przykład to, co się dzieje, jeżeli chodzi o specjalne strefy ekonomiczne. Specjalne strefy ekonomiczne, jak państwo wiedzą, zostały powołane po to, żeby przyciągać inwestorów zagranicznych do naszego kraju. Ich jest 14 tych stref, walczą z całym światem, żeby fabryka Volkswagena była u nas, a nie na Słowacji. Czy samochodów, no, proszę bardzo. Ale jednym z atrybutów takich stref jest oczywiście to, żeby były szybkie, żeby reagowały w sposób dynamiczny, natychmiastowy. Oczywiście już niwelujemy teren i już jest uzbrojony. I w tym wypadku stosowanie prawa zamówień publicznych staje w poprzek takiej idei utworzenia tych stref lat temu kilkanaście. Od 3 lat toczy się szereg postępowań, u nas na Pomorzu także, związanych z tym, że urzędnik skarbowy stwierdził, że strefy jako podmioty powinny były od początku swojego istnienia stosować prawo zamówień publicznych. Jeżeli tak by się stało, zaprzeczymy idei istnienia tych stref. Straci na tym, to zabrzmi strasznie patetycznie, ale straci na tym Polska i nasz kraj. Niestety w tej chwili wszystkie interpretacje, które widzę, interpretacje także z poziomu komisji, do tego zmierzają. U mnie na biurku leżą dwa pisma. Jedno pismo z ówczesnego Ministerstwa Gospodarki sprzed roku, pismo podpisane przez pana wicepremiera mówiące o tym, że strefy nie muszą korzystać z PZP, z praw zamówień publicznych, a na drugim końcu biurka mam pismo z Urzędu Zamówień Publicznych, które posługując się dokładnie tą samą delegacją prawną, mówi, że muszą. Jeżeli my tego nie posprzątamy, no to będzie źle. Ale puenta smutna.
Miejmy nadzieję, że to się jednak wszystko dobrze skończy, bo chodzi o to, żeby nam się kraj bardzo dobrze gospodarczo rozwijał i chcemy jednak wejść na ten wyższy poziom technologicznego rozwoju także, a ten taki drugi dodatek do zamówień publicznych, że chodzi o to, żeby były premiowane też firmy, które inwestują w badania i rozwój. Czy nagle nasze firmy zaczną inwestować w badania i rozwój? Czy to też będzie taka gra pozorów?
Nie wiem, jak to sprawi, tak szczerze mówiąc.
Tak bardzo łatwo politykowi coś takiego powiedzieć, ale w momencie, kiedy prawa zamówień publicznych, to są przepisy, które są dość precyzyjnie określone na poziomie europejskim. I jakiekolwiek promowanie bądź sekowanie branży, kraju, regionu jest natychmiast wyłapywane. I oczywiście jestem za tym, żeby nie wiem, mobilizować do innowacyjności, ale mam wrażenie, że w wypadku ustawy o zamówieniach publicznych może to być trudne. Pomyślmy raczej o zachętach podatkowych.
Znaczy tutaj jest taki pomysł, czy też deklaracja pana wicepremiera Gowina, żeby spółki Skarbu Państwa, czy też kontrolowane przez Skarb Państwa, to nie jest do końca jasne dla mnie, żeby przeznaczały 1% przychodów na wydatki związane z badaniami i rozwojem. Ja znam jeden taki przypadek, rzeczywiście KGHM-u Polska Miedź, który, o ile się nie mylę, w zeszłym roku albo jeszcze rok prędzej, wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju utworzyły centrum kompetencyjne, gdzie pracują naukowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tam układ był prosty, mianowicie NCBiR wyłożył 100 milionów oraz KGHM też wyłożył 100 milionów i krótko mówiąc do 2020 roku to centrum kompetencyjne ma realizować projekty użyteczne biznesowo dla KGHM-u. No, bardzo ciekawe wyzwania typu w jaki sposób wentylować szyby górnicze tam 1200 metrów pod ziemią, gdzie jest tam 35 stopni Celsjusza i zwyczajnie się nie da pracować, albo wyzwania typu opracowanie takich kombajnów górniczych, które zastępowałyby człowieka w bardzo niedogodnych warunkach. Bardzo konkretny projekt. Natomiast rzeczywiście tego typu projektów no, właściwie do tej pory nie było. Tak? Hasło, że teraz przedsiębiorcy będą więcej inwestować w badania i rozwój, no jest w gruncie rzeczy mało przejrzyste. To za bardzo nie wiadomo, o co chodzi.
No bo właśnie co, mieliby sami otwierać laboratoria, czy współpracować z uczelniami, czy z prywatnymi laboratoriami, bo też takie istnieją, no to chyba musimy zaczekać jednak na szczegółowy zapis propozycji.
Znaczy ja bym rekomendował, żeby podobnie jak tutaj pan prezes przed chwilą powiedział, unikać takich nieprecyzyjnych zapisów, bo proszę państwa, konsekwencją takich nieprecyzyjnych zapisów będzie to, że strony nawzajem będą się skarżyć w nieskończoność. I przetarg zamiast zostać rozstrzygnięty, rozstrzygnięcie przetargu będzie odroczone w czasie z uwagi na to, że każda ze stron będzie próbowała sobie nawzajem udowodnić, że tego typu zapis a propos bycia innowacyjnym bądź też nie został albo nie zrealizowany. Więc tutaj jak najbardziej te zapisy powinny być bardziej precyzyjne i to, o czym wszyscy mówimy, tych kryteriów powinno być więcej niż wyłącznie cena. Z rozwiązań stosowanych, i to o tym już też pisano wielokrotnie na świecie, jest to, że odrzuca się na przykład ofertę o najniższej cenie i ofertę o najwyższej cenie, w związku z czym ktoś musi dobrze to przemyśleć, tak? Tak, żeby się w miarę wcelować, że bierze się pod uwagę koszty związane z serwisowaniem danej rzeczy, którą się wykona, czy to jest usługa, czy towar.
Tak, był też pomysł, żeby brać pod uwagę firmy, które zatrudniają ludzi na umowę o pracę, a nie na śmieciówkach na przykład chociażby. I te firmy premiować.
Jezus, niech pani nie mówi o tych słowa śmieciówki.
Umowy cywilnoprawne.
Złamanie prawa. Umowy cywilnoprawne. Jest tak pejoratywne.
No, ale dla wielu niestety pracowników kojarzy się tylko i wyłącznie z tym. Myślę, znaczy, że zwłaszcza dla tych osób, które pracują za 4,50 brutto za godzinę.
No tak, oczywiście jest to patologia. Natomiast no, z drugiej strony dzisiejsze firmy, zwłaszcza małe czy mikro, muszą być elastyczne na rynku pracy. Jednak kodeks pracy, umowy o pracę bardzo usztywniają te relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. No i krótko mówiąc, nie ma co się dziwić, że w wielu przypadkach pracodawcy czy przedsiębiorcy szukają bardziej dogodnych, czytaj, bardziej elastycznych ze swojej perspektywy.
Aczkolwiek pewnie by tematu nie było, gdyby pracodawcy też za bardzo nie wykorzystali tej możliwości, która powinna stanowić uzupełnienie rynku.
To pani redaktor, to wróćmy do tej naszej rozmowy z 15 minut. Jeżeli jest dwóch oferentów, jeden zatrudnia na umowę o pracę, a drugi wyłącznie na umowę zlecenie, to który wygra przetarg?
A trzeci na czarno.
To który wygra przetarg? Jednostka budżetowa się nie zastanawia, tak szczerze mówiąc, w jaki sposób podwykonawca czy ten wykonawca tej usługi będzie zatrudniał tych ludzi. To jest źle. Wygra oczywiście ten, który ma trochę na czarno i trochę na zlecenie, tak? A ten, który uczciwie zatrudnia ludzi na umowę o pracę, odpadnie niestety.
30% droższy.
Bo jest 30%
nie, więcej.
To zmieniamy troszeczkę temat teraz o oszczędzaniu. Ministerstwo Rozwoju w ciągu najbliższych miesięcy przygotuje plan wspierania oszczędności krajowych. Wynika z zapowiedzi wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. W ciągu kilku miesięcy przed wakacjami, choć najpewniej za około pół roku, będę chciał zaprezentować plan zwiększenia oszczędności poprzez m.in. plany emerytalne, pracownicze programy emerytalne. Musimy teraz postawić na własne oszczędności, aby móc w przyszłości finansować inwestycje właśnie z oszczędności narodowych, mówi Morawiecki. I ma jeden z pomysłów, to na przykład 500+, chodzi o to, że nie wszyscy beneficjenci tego programu będą chcieli od razu wydać środki, jakie dostaną od państwa na dzieci. Nie specjalnie dla nich jest rozważana propozycja wprowadzenia oferty specjalnych obligacji, rozumiem, że Skarbu Państwa, o zapadalności 10 lub 15 lat.
Szczytny cel. Ja się podpisuję dwoma rękami. Tylko pytanie, skąd te oszczędności mają się brać? Bo temat jest niezwykle istotny, bo bez zwiększenia stopy oszczędności w naszym kraju rozwój dynamiczny gospodarczy staje pod znakiem zapytania. Tak? Bo rozwój gospodarczy możemy finansować albo z własnego kapitału, a tak naprawdę jeszcze go dużo nie zgromadziliśmy z uwagi na historię i tak dalej, lub też poprzez transformację oszczędności składowanych w bankach na kredyty, tak, dla przedsiębiorstw. Więc jeżeli stopa oszczędności nie będzie rosła, to będziemy mieli problem ze sfinansowaniem rozwoju gospodarczego, bo będziemy musieli się na przykład zadłużać za granicą. A tu wchodzą inne elementy jak ryzyko kursowe i tak dalej. Także pomysł jest szczytny, ale weźmy pod uwagę, że przeważająca część polskich gospodarstw musi wydawać na życie
wszystko, co zarobi.
W związku z czym ja nie wiem, z czego te oszczędności tak naprawdę miałyby się generować. 50% oszczędności, tu chyba chodzi o depozyty trzymane w bankach, jest zgromadzonych przez 6% naszego społeczeństwa. Naprawdę, większość z nas, Polaków, tak naprawdę mówiąc, nie jest w stanie odłożyć.
Osób fizycznych nie. Większe firmy mają oszczędności, ale widać wyraźnie, że na razie nie mają zamiaru ich ruszać.
Tutaj oczywiście znowu musimy zaczekać na szczegóły. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, musimy zacząć więcej oszczędzać, bo faktycznie tutaj struktura demograficzna dzisiaj i za 10, 15, 20 lat no, nie wygląda najlepiej, to mówiąc delikatnie, co oznacza, że system emerytalny po prostu no, może nie wytrzymać takiej ilości osób w wieku emerytalnym.
Już mówi się, że nie wytrzymuje, bo będzie
natomiast,
musiał
natomiast
pieniądze.
Ja widzę w tym momencie zastopowanie od kilku lat tak naprawdę tego wzrostu powiedzmy, no, oszczędności, czy też w ogóle zainteresowania jakimikolwiek działaniami inwestycyjnymi, prywatnymi, co było oczywiście związane ściśle z tą operacją na OFE kilka lat temu, co spowodowało tak naprawdę zastój, żeby nie powiedzieć no, zapaść na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I to jest wyzwanie. Jeżeli giełda papierów wartościowych w Warszawie ponownie stanie się liderem, jeśli chodzi o rynki papierów wartościowych, przynajmniej w tej części Europy, to inwestorzy, również prywatni, Do tego dorzucimy jeszcze edukację, promocję, etc. Tudzież rozwiązania typu ulg podatkowych albo zachęt podatkowych. To inwestorzy prywatni zaczną oszczędzać więcej. Bo po prostu, jeżeli ja mam oszczędzać, a w tym momencie tutaj widzę tam na lokacie, mam, nie wiem, jakąś propozycję, dajmy na to 2,5 czy tam 3%, tak?
To dużo. Czy,
albo,
tak,
albo,
tak.
Albo w przypadku
a
obligacji.
Mamy deflację, więc jest jeszcze więcej.
Albo w przypadku obligacji coś w gruncie rzeczy porównywalnego, no to można powiedzieć, po co oszczędzać, skoro tutaj są tak niskie stopy zwrotu. To nie ma większego sensu. Lepiej wydać te pieniądze na jakieś przyjemne rzeczy, a nie składować po to, żeby zarabiać 3% rocznie.
Kurczę, nie zwróciliście Państwo uwagi, że teraz trochę znowu powieję pesymizmem. Nie zmartwiło Państwa to, że wicepremier, minister gospodarki, zakładając nieefektywność systemu pomocy, systemu emerytalnego, który nastąpi za lat X, nie pracuje nad tym, że tylko myśli o bypassach i co więcej o bypassach, które mają być, jakby to powiedzieć, lekkim ratunkiem dla przez siebie promowanych programów, na przykład 500+.
Ale myśli pan o tych obligacjach teraz?
Na przykład. Mm-hmm. Znaczy, ja bym chciał, żeby mój minister gospodarki nie mówił o tym, że system emerytalno-rentowy jest niewydolny i musimy myśleć o własnej przyszłości. Znaczy, ja bym chciał, żeby o tym mówił, ale żeby jego radą było nie obywatelu, przyjacielu, zbieraj kasę, a my ci to pomożemy robić, tylko ja mam inną radę. Tak? Ja wiem, że trzeba zreformować ten system. Ja wiem, że to, co zrobiono z OFE, było złe. Ja wiem i tak dalej, i tak dalej. I uruchomienie tego, i to natychmiast powinno uruchomić to, o czym pan mówił przed chwilą, czyli cały system inwestycji, także prywatnych. Więc, znaczy natychmiast w takich kategoriach makroekonomicznych oczywiście.
No i jest też pomysł.
I ja bardzo bym tego oczekiwał. Mm-hmm. Nie mobilizowaniem, nie ukazem do oszczędzania, tylko stwarzaniem mi warunków ku temu.
A to nie jest tworzenie warunków na przykład, żeby pracodawca zapisywał pracownika do dodatkowego programu emerytalnego i odprowadzał składkę z jego pensji, z tym, że pracownik może podjąć decyzję. Albo chce, żeby pracodawca robił to dalej, albo może się z tego wycofać, albo może się zapisać do zupełnie innego programu emerytalnego. Chodzi o to, żeby wytworzyć taką jakby przyzwyczajenie już powoli Polaków do tego, że zawsze jakaś część ich pensji, uposażenia będzie szła i to co na jakieś konto, konkretne konto, którego on sam jest właścicielem i z którym on może robić to, co chce. To jakaś jaskółka jest.
Pani redaktor właśnie powiedziała, jaka jest definicja składek emerytalnych i rentowych. Ja tak mam. Mm-hmm. Pani też tak ma, jeżeli pani jest zatrudniona na umowę o pracę. Więc tak jest w tej chwili i nie można udawać, że nie, że trzeba wymyślić coś innego, co będzie dla tego alternatywą.
Słusznie. Co miesiąc pracodawca potrąca składkę, tak? I przelewa na konta nasze indywidualne w ZUS-ie. To ma pan rację.
Tak, ale tu chodzi o to, żeby za naszą wiedzą potrącał jakąś konkretną składkę.
Zwiększył koszty pracy.
Ale kto sfinansuje tę składkę?
Panowie, no przecież ZUS to jest system tak zwany repartycyjny, bazujący na zobowiązaniach międzypokoleniowych, czyli te dzisiejsze składki nigdzie nie trafiają, tylko na
tak.
Na konta dzisiejszych emerytów. No, to nie są pieniądze, które...
Nikt z nas nie traktował ich jako własne.
Znaczy, to nie są pieniądze, które gdziekolwiek się odkładają. One się odkładają co najwyżej w jakimś tam Excelu. Tak? Po prostu gdzieś tam ktoś robi jakąś tabelkę, kto ile wpłacił. Tak? No i to właściwie tylko tyle.
Znaczy, zagadamy pani redaktor do 17 audycji, ale bo to jest cały... Jakby cały system emerytalno-rentowy to jest taki, z założenia jest tak, jak pan mówi, ale jakby umowa społeczna jest inna. To znaczy moje odczucie, mimo wiedzy, którą posiadamy, tak, moje odczucie jest takie, że są moje, im więcej będę dziś zarabiał, tym większą będę miał emeryturę. Tak? Każdy z nas ma taką nadzieję przynajmniej.
Panie prezesie, jak w każdej piramidzie finansowej, wszyscy mamy nadzieję, że tutaj zarabiamy wszyscy i odkładamy i tak dalej. Tak? Natomiast no, w pewnym momencie naprawdę będzie sytuacja taka, że na jednego emeryta będzie pracowało dwóch pracowników.
Jeden. Niedługo jeden.
Albo jeszcze później jeden. Tak? No, w momencie, w którym dzietność w Polsce wynosi 1,3, jest na bodaj 215 miejscu na 222 możliwe na świecie, no to krótko mówiąc, jesteśmy społeczeństwem, które się za chwileczkę tak zestarzeje, że naprawdę nie będzie się opłacało tutaj w ogóle pracować, bo po co pracować, skoro tutaj będą zaraz zabierać mi pieniądze wszystkie na utrzymanie dzisiejszych emerytów. Tak? To jest obecny system. Oczywiście to, o czym pan prezes mówił, że cały system jest do przebudowy, jest to absolutnie zgodne z prawdą. Tak? Natomiast no, z drugiej strony wszystkie działania promujące taką własną przezorność emerytalną, czy też w ogóle myślenie o swojej przyszłości, no, należy po prostu pochwalać i promować. Mówić super, no okej, okay, będziemy teraz odkładać tutaj.
Obyśmy wszyscy mieli z czego. To jeszcze o pieniądzach szybciutko i króciutko w kolejnym rozdaniu popularnego dotacyjnego instrumentu. Mikro i małe, średnie firmy zawalczą o 750 milionów złotych dotacji. Nabór rusza 4 kwietnia. Szybka ścieżka z programu Inteligentny Rozwój. Kto może skorzystać z tego? Coś się u nas...
Mikro, małe, średnie, czyli do 250 osób zatrudnionych. Tam są jeszcze kryteria związane z obrotem. I to są pieniądze krajowe, tam jest konkurencja straszna, a my na poziomie regionalnym do 15 marca zbieramy dla naszych przedsiębiorców mikro, małych, średnich, a od 4 maja rusza konkurs dla mikro, małych, średnich i uwaga, dużych, przy czym tu jest ograniczenie procentowe, na projekty badawczo-rozwojowe. Ja się wepchnę do pani redaktor w tym międzyczasie do audycji, żeby zająć więcej czasu na ten temat.
Tak, ale mówiąc, serdecznie zapraszam.
Ale mówiąc o tych pieniądzach krajowych, absolutnie zachęcamy, przy czym trzeba strasznie mocno powtarzać, to są pieniądze skierowane na prace badawczo-rozwojowe i to do dość wczesnego ich etapu.
Mm-hmm. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Piotr Urbańczyk, były prezes Meritum Banku, menadżer w bankowości, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich spotkanie z sędzią Kynolożką i trochę o zwierzakach, a ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.